Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Audiencje dla prezydenta USA i ambasadora Meksyku to aktualności, od których rozpoczniemy program. Omówimy też wystąpienie arcybiskupa Tomasiego na sesji Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ, a kardynał Franz Rode podsumuje swą podróż do Bośni. Następnie rozpoczniemy emisję nowego cyklu audycji Kredo w sztuce w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego. W piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. O wartościach moralnych, polityce międzynarodowej i zagadnieniach związanych z imigracją Benedykt XVI rozmawiał z Barackiem Obamą. Prezydent USA, przybyły do Pałacu Apostolskiego ze szczytu G8 w L'Aquila, poinformował papieża, że jego uczestnicy przeznaczyli 20 milionów dolarów na walkę z głodem.
Rozmowy zarówno z Ojcem Świętym, jak i kardynałem sekretarzem stanu odbyły się w serdecznej atmosferze. Poruszono kwestie stanowiące wielkie wyzwanie dla przyszłości i rozwoju każdego narodu, takie jak obrona życia oraz prawo do sprzeciwu sumienia, czytamy w watykańskim komunikacie. Odnośnie do imigracji zwrócono szczególną uwagę na aspekt łączenia rodzin.
Z zagadnień międzynarodowych rozmawiano o perspektywie pokoju na Bliskim Wschodzie, w czym odnotowano zbieżność stanowisk. Poruszono także sprawy dialogu kultur i religii, globalnego kryzysu gospodarczo-finansowego z jego implikacjami etycznymi, bezpieczeństwa żywnościowego, wspierania rozwoju w Afryce i Ameryce Łacińskiej oraz handlu narkotykami. Zwrócono też uwagę na potrzebę wychowania do tolerancji w każdym państwie.
Prezydent Obama ofiarował papieżowi stułę biskupa Filadelfii, świętego Jana Nepomucyna Neumana. Benedykt XVI podarował mu natomiast mozaikę przedstawiającą plac świętego Piotra, swą najnowszą encyklikę Caritas in Veritate oraz dokument bioetyczny Dignitas Personae. Obama zapewnił, że przeczyta je w czasie lotu do Gany.
Ojcze Święty, oczekuję silnej więzi między Stanami Zjednoczonymi a Stolicą Apostolską. Liczę, że nasze relacje będą owocne, powiedział Barack Obama, cytowany przez włoskie agencje. Przed audiencją towarzyszące prezydentowi małżonka z Turkami zwiedziły Bazylikę Świętego Piotra i Kaplicę Sykstyńską.
Państwo naprawdę demokratyczne musi się nauczyć popierać wolność religijną we wszystkich aspektach życia publicznego i społecznego narodu. Przypomniał o tym papież, spotykając się z nowym ambasadorem Meksyku przy Stolicy Apostolskiej. Hector Federico Link Altamirano złożył listy uwierzytelniające. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że wolność religijna nie jest jakimś prawem dodatkowym, ani też przywilejem, którego domaga się Kościół. Stanowi oparcie dla wszystkich praw człowieka, gdyż ukazuje w szczególny sposób transcendentny wymiar osoby ludzkiej i jej nienaruszalną godność. Dlatego wolność religijna jest tak istotna dla każdego człowieka i narodu. Nie można jej ograniczać tylko do sfery prywatnej czy wolności kultu, ale trzeba zagwarantować wierzącym publiczne wyznawanie religii.
Najlepszą przysługą, jaką chrześcijanie mogą oddać społeczeństwu, jest głoszenie Ewangelii, która daje światło w poszukiwaniu wspólnego dobra, zaznaczył papież. Odnotował zauważaną w ostatnich latach poprawę relacji między Stolicą Apostolską a Meksykiem. Nawiązał przy tym do niedawnych obchodów 15-lecia przywrócenia ich stosunków dyplomatycznych. Zwrócił też uwagę na wysiłki meksykańskich władz w walce z przemocą, handlem narkotykami, nierównością społeczną i ubóstwem. Wskazał, że wymaga ona odnowy moralnej, wychowania sumień i budowania kultury życia. Wyraził uznanie dla takich kroków jak zniesienie przed 4 laty w Meksyku kary śmierci, czy niedawne inicjatywy ustawodawcze podjęte w niektórych stanach meksykańskich dla obrony poczętego życia. Przypominając światowe spotkanie rodzin, które odbyło się w styczniu w stolicy Meksyku, podziękował władzom tego kraju i wszystkim Meksykanom za pomoc w jego organizacji. Ojciec Święty podkreślił przy tym ogromne znaczenie społeczne rodziny opartej na nierozerwalnym małżeństwie.
Nowy ambasador Meksyku przy Stolicy Apostolskiej ma 70 lat. Hector Federico Link Altamirano z zawodu inżynier jest politykiem, dziennikarzem, a także poetą. Od pół wieku należy do Partii Akcji Narodowej. Z jej ramienia był deputowanym federalnym i senatorem. To katolickie ugrupowanie broniło zawsze kościoła prześladowanego przez rządzącą ponad 70 lat Meksykiem partię rewolucyjno-instytucjonalną.
Globalny kryzys gospodarczo-finansowy raz jeszcze potwierdza związek między ubóstwem a stanem zdrowia. Podkreślił to wczoraj w Genewie arcybiskup Silvano Tomasi na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dotyczyło ono szczególnie kwestii zdrowia publicznego, co stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich urzędach ONZ odnotował z uznaniem. Zwrócił on uwagę, że do kryzysu dołączają się jeszcze takie fakty jak epidemia tzw. świńskiej grypy, czy też zagrażające życiu milionów ludzi niedożywienie. Nieproporcjonalne obciążenie spada na kraje rozwijające się, a także na ubogich w krajach rozwiniętych.
Watykański przedstawiciel wyraził zaniepokojenie danymi Banku Światowego, według których w tym roku o ponad 50 milionów ludzi więcej znajdzie się w skrajnym ubóstwie, a liczba chronicznie głodujących przekroczy miliard. Papieski dyplomata przestrzegł przed pokusą zmniejszania usług społecznych dla krótkowzrocznych korzyści, bez zważania na długoterminowe koszty ludzkie. Wskazał na nierówności występujące między krajami, grupami rasowymi czy etnicznymi, a także w odniesieniu do kobiet. Równocześnie przypomniał ogromny wkład Kościoła katolickiego w służbę zdrowia. Prowadzi on ponad 5 tysięcy szpitali i 18 tysięcy innych placówek lecznictwa oraz 15 tysięcy domów opieki dla starców i niepełnosprawnych. Arcybiskup Tomasi wskazał też na konieczność etycznego podejścia do rozwoju, które postuluje najnowsza encyklika Benedykta XVI Caritas in Veritate. Bośnia jest poddana procesowi islamizacji. Sarajewo jest już praktycznie miastem muzułmańskim. Jednakże bośniaccy katolicy chcą pozostać na miejscu i dawać świadectwo Ewangelii, mówi kardynał Franz Rode. Pochodzący ze Słowenii prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przebywał w tych dniach w Bośni i Hercegowinie. Po powrocie opowiedział o sytuacji tamtejszych katolików.
Jeśli chodzi o liczby, to bardzo ich ubyło. Na przykład w diecezji Banja Luka przed wojną z lat 91-95 katolików było 150 tysięcy. Dziś jest ich 35 tysięcy. Większość z nich wyjechała, bo spalono im domy. Byli też poddani silnej presji, bali się nawet, że mogą stracić życie. Wielu katolików uciekło do Chorwacji, a także do krajów bardziej odległych, jak Australia, Kanada czy Nowa Zelandia.
Czy tak się dzieje tylko w Banja Luce, czy dotyczy to również innych miejsc?
To samo można powiedzieć o Sarajewie. Miasto to ma 600 tysięcy mieszkańców, a katolików pozostało tam zaledwie 17 tysięcy. Praktycznie zatem Sarajewo stało się miastem muzułmańskim. W ostatnich latach wybudowano ponad 100 meczetów, również w wioskach, w których nigdy przedtem ich nie było. Jest zatem wola islamizacji okolic Sarajewa, podobnie zresztą jak jest wola przekształcenia Republiki Serbskiej w kraj prawosławny. Rząd buduje cerkwie, skądinąd bardzo piękne. Politykom zależy na umacnianiu tożsamości. Choć ci, którzy sprawują w Serbii władzę, wcześniej byli członkami partii komunistycznej, dziś, jak gdyby nigdy nic, otwarcie przyznają się do prawosławia.
Kto najbardziej ucierpiał w tej długiej wojnie, która wstrząsnęła krajem?
Głównymi ofiarami tej wojny byli katolicy. Stracili wiele kościołów, które zostały zburzone bądź spalone. Zniszczono też wiele klasztorów. Zabito wielu kapłanów, zakonników, zakonnic. Społeczność katolicka doświadczyła wielkiej rzezi. Muszę jednak powiedzieć, że atmosfera, którą spotkałem w Banja Luce, a szczególnie w Sarajewie, nie jest nacechowana pesymizmem czy zniechęceniem. Jest raczej silna wola pozostania na miejscu, świadczenia o Ewangelii i służenia nie tylko katolikom, lecz również prawosławnym i muzułmanom, zwłaszcza poprzez dzieła społeczne i oświatowe. Na przykład w Banja Luce myśli się nawet o utworzeniu Uniwersytetu Katolickiego, którego specyfiką byłby właśnie dialog międzyreligijny. Miejmy nadzieję, że ta wielka idea biskupa Frania Komaricy będzie mogła się urzeczywistnić.
Jaki kościół zastał ksiądz kardynał na miejscu?
La chiesa che ho trovato in Bosnia Erzegovina.
Kościół, który spotkałem w Bośni i Hercegowinie, choć pod względem liczebnym uszczuplony, jest jednak kościołem żywym, dynamicznym, pełnym nadziei. Jest to kościół o silnych przekonaniach, a przede wszystkim nie brakuje mu powołań kapłańskich i zakonnych.
Jakich relacji między trzema wspólnotami w Bośni i Hercegowinie moglibyśmy sobie życzyć?
Gdyby udało się oprzeć te relacje na tolerancji i, jeśli to możliwe, również na pewnej sympatii, gdyby udało się współpracować na przykład na polu społecznym, to byłby już wielki sukces.
O sytuacji w Bośni i Hercegowinie mówił kardynał Franz Rode, prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Credo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Rozpoczynamy cykl audycji dla słuchaczy Radia Watykańskiego na temat Credo w sztuce. Chodzi o to, jak wyznanie wiary było przedstawiane w sztukach plastycznych Kościoła w ciągu wieków. W tych rozważaniach będziemy się odnosić do nauki apostołów. Doktryna apostolorum to jest jedno z ważniejszych zagadnień, które leży u podstaw naszych rozważań. Występujące w Nowym Testamencie aż 80-krotnie określenie apostoł jest rozumiane jako wysłannik i odnosi się do tych spośród uczniów Chrystusa, którzy powołani zostali do obwieszczenia dobrej nowiny. Chrystus sam wybrał 12 spośród swoich uczniów i nazwał ich apostołami. Możemy o tym szerzej przeczytać w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 10. W wielu miejscach Nowego Testamentu, a piszą o tym zarówno synoptycy, jak i autor dziejów apostolskich, a więc Święty Łukasz, na oznaczenie kolegium apostolskiego używa się także prostego określenia 12. I tę doktrynę apostolską, którą wspomniałem wcześniej, nazywa się także doktryną 12. A to dla odróżnienia od innego wybrania uczniów, których liczba jest też na kartach Ewangelii określona, mianowicie od 72 innych uczniów Chrystusa. W biblijnym sensie ta liczba 12 ma znaczenie symboliczne i odnosi się na przykład do 12 pokoleń Starego Testamentu, jak również i do 12 proroków. Są oni zaczynem nowego Izraela, czyli ci 12 uczniów Jezusa. Są zaczynem nowego Izraela w znaczeniu spełnienia się pierwotnej misji ludu przymierza. Zresztą o tym święty Paweł w liście do Galatów pisze. Apostołowie pojawiają się także w odniesieniu do ostatecznych czasów, które są opisane w Apokalipsie świętego Jana. Wobec tego znajdujemy jakieś odniesienia eschatologiczne, gdzie pojawiają się ci sami apostołowie, a więc tych 12, jako ławnicy u tronu sędziego, którzy będą sądzić niewierność zarówno ludu Izraela, jak i niewierność ludzi, którzy poznali orędzie o zbawieniu, a je odepchnęli, odrzucili. Jest to aspekt eschatologiczny tego kolegium i szczególnie on się pojawia zarówno w tekstach, jak i w sztuce, we wizji Jeruzalem niebiańskiego. Mówi święty Jan w 21 rozdziale Księgi Objawień, czyli Apokalipsy, że imiona 12 apostołów są zapisane na fundamentach tej niebiańskiej stolicy. Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza oraz Dzieje Apostolskie zamieszczają imienne wykazy 12 apostołów. Te ich imiona są nam potrzebne, ponieważ gdy będziemy omawiać ikonografię występowania postaci apostołów z poszczególnymi zdaniami credo, to apostołowie będą się pojawiali w tych wykazach imiennie jako autorzy, jako ci, którzy zredagowali poszczególne artykuły wiary credo apostolskiego. Za Mateuszem najczęściej podaje się następujący skład kolegium apostolskiego. Pierwszy Szymon, tu cytuję, zwany Piotrem i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Porównanie perykop synoptycznych z wykazem w Dziejach Apostolskich wskazuje, że liczba 12 apostołów nie ulega zmianie, natomiast skład kolegium i kolejność imion były różne. I to jest też jedna z takich właściwości, które będą się pojawiać w ikonografii, gdzie będziemy oglądać zespół kolegium apostolskiego, do którego zostaje włączony na przykład święty Paweł, pojawi się święty Maciej, ale wypadnie jakiś inny apostoł i nie trzeba się po prostu niepokoić, ponieważ domeną było utrzymanie się symbolicznej liczby 12. Ale są i od tego wyjątki, że niekiedy to kolegium jest tak rozszerzone, że występuje także 14 imion. W związku z tym ta liczba jest w pewnych sytuacjach także traktowana umownie. Tak przedstawia się, proszę Państwa, skład kolegium apostolskiego w oparciu o teksty kanoniczne. Ale są jeszcze inne źródła literackie, które wpływały na inspirację artystów tworzących wyobrażenia plastyczne w dziejach sztuki. Tu głównie myślę o apokryfach. To są takie utwory, które uzupełniają w swojej narracji, w fabule, w treści także to, co jak gdyby nie dostaje przekazom ewangelicznym. I są one starej daty, bo najstarsze mają datowanie na II wiek. O tym tu na łamach z anteny Radia Watykańskiego już przed laty mówił bardzo wyczerpująco, ciekawie i bogacie ksiądz profesor Marek Storowiejski. To jest specjalista od zagadnień literatury apokryficznej klasy światowej. Spośród tych właśnie apokryficznych źródeł pragnąłbym przypomnieć Acta Apostolorum, Ewangelię 12, wspomnienia apostołów, coś w rodzaju pamiętników apostolskich, które po łacinie nazywamy Memoria Apostolorum. Wschód przyjął listę kolegium występującą w jednej z homilii pseudo-Chryzostoma o apostołach, włączając do liczby 12 świętego Pawła oraz dwóch ewangelistów nie będących apostołami, to znaczy Łukasza i Marka. Ale w takim układzie, poza kolegium, znaleźli się w tych katalogach wschodnich Maciej, Juda Tadeusz i Jakub oraz syn Alfeusza. Tworzą oni w sensie metaforycznym fundament Kościoła. Są także określani metaforycznie jako kolumny, na których wspiera się budowla kościelna, cała konstrukcja świątyni Nowego Przymierza. Wśród tej literatury ważne znaczenie odgrywały pisma uczniów apostolskich i apologetów wiary, potem oczywiście pisma ojców Kościoła. Jeden z pisarzy już okresu wczesnego średniowiecza, mianowicie Florus z Lyonu, on zmarł około 860 roku, w rozprawie De Expositione Missae, czyli o wykładzie, o wyjaśnieniu mszy świętej, pisał o apostołach jako o predicatores et doctores fidei, czyli jako tych, którzy przepowiadali wiarę i byli specjalistami w dziedzinie wiary. Dziś powiedzielibyśmy profesorami od wiary.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego. Kolejne audycje tego cyklu będą towarzyszyły naszym piątkowym magazynom wieczornym. A tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus. Io credo in te.